The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Witam Państwa bardzo serdecznie w poniedziałek, 29 marca. Jest to 88 dzień bieżącego roku. Przed mikrofonem Barbara Ilnicka, która zaprasza do wysłuchania dzisiejszej audycji. Słońce wzeszło o 6:49, zajdzie o 19:22. Dzień dzisiejszy trwa 12 godzin i 35 minut. Imieniny obchodzą Eustachy, Helmut i Wiktoryna. Urodzeni 29 marca mają silną wolę i wierzą w siebie. Nie zrażają ich trudności, jakie napotykają na swojej drodze. Dążą do samodzielności i niezależności, co czasami kończy się samowolą. Zdarza się, że bywają popędliwi, często z reguły później żałują. Ich wady to egoizm i pycha. Dzisiejszym jubilatom i dzisiejszym solenizantom wraz z ukłonem składamy najpiękniejsze życzenia. A temperatura maksymalna w dniu dzisiejszym 55 stopni, jutro 10 stopni więcej, w środę 68, potem 3 dni z temperaturami maksymalnymi 46 stopni, a więc znaczne ochłodzenie. Dopiero temperatury powyżej 60 stopni mają powrócić na początku przyszłego tygodnia. Tak więc musimy jeszcze troszeczkę poczekać. Powiedzenie na dzień dzisiejszy. Kariera to piękna rzecz, ale nie można się do niej przytulić w zimną noc. A powiedziała to znana aktorka Marilyn Monroe.
Sobie coś, co nie pozwala odejść. Jak magnes wciąż przyciągasz mnie. Kolejny szkic na naszej długiej drodze. Ja na próbę nie chcę żyć.
Masz w sobie coś, co daje mi nadzieję. Przez życie mnie do przodu pcha. A błądzę i wiem, że czegoś nie rozumiem. A odpowiedź w tobie mam.
Może inaczej widzimy nasz świat. Skomplikowany, z milionem wad. Nie jest za późno, by wrócić na start. Poprowadź mnie.
Bo nic już nie liczy się bardziej niż my. Gotowi na wszystko, na każdą z tych chwil. Wciąż zaplątani w miłości nić. Poprowadź mnie. Chcę tam być.
Huragan słów i głowa pełna wspomnień. Czy to naprawdę jeszcze my?
Obok chcę być i kochać nieprzytomnie. Bo na próbę nie chcę żyć.
Może inaczej widzimy nasz świat. Skomplikowany, z milionem wad. Nie jest za późno, by wrócić na start. Poprowadź mnie.
Bo nic już nie liczy się bardziej niż my. Gotowi na wszystko, na każdą z tych chwil. Wciąż zaplątani w miłości nić. Poprowadź mnie.
We'll be right back. erotycznym ściągasz wzrokiem. Czuję, jak wchodzimy w ogień. Potrzebuję cię z powrotem. Potrzebuję cię.
Faceci generalnie później dojrzewają, ale na niektórych z nich czasem warto poczekać.
Bo nic już nie liczy się bardziej niż my. Gotowi na wszystko, na każdą z tych chwil. Wciąż zaplątani w miłości nić. Poprowadź mnie, poprowadź mnie.
Kurs dolara w Polsce wynosi 3,96 zł, złoto 1724,20 dolara, to oczywiście cena za baryłkę, a ropa 64,12 dolara, tak zwany marka Brent. A teraz nasze kalendarium. Rok 1792, zmarł postrzelony przez zamachowca król Szwecji Gustaw III. Okres jego panowania był nazwany w Szwecji oświeceniem gustawiańskim. Rok 1848, we Włoszech powstał z inicjatywy Adama Mickiewicza Legion Polski. Rok 1912, zmarł Robert Falcon Scott, oficer brytyjskiej marynarki, badacz Antarktydy. Więcej na ten temat w dalszej części naszej audycji. Rok 1919, sprzeciw Lloyda George'a, delegata Anglii w Radzie Najwyższej Ententy w sprawie przyłączenia Gdańska do Polski, spowodował ogłoszenie Gdańska wolnym miastem. Rok 1919. Dwie wyprawy badawcze zaobserwowały całkowite zaćmienie Słońca. Tym samym potwierdziły, że światło dalekiej planety mijające nasze Słońce ugina się. Było to poparcie dla teorii względności Einsteina, który przepowiedział, że grawitacja oddziałuje na energię tak samo jak na materię. Rok 1937, zmarł Karol Szymanowski, kompozytor, twórca m.in. symfonii, opery, król Roger, baletów Harnasie i wielu, wielu innych. Rok 1974, podczas kopania studni w prowincji Shanxi w Chinach trójka farmerów natknęła się na miejsce pochówku pierwszego imperatora Chin, który panował w latach 219-210 przed Chrystusem. Odkryto tam 8 tysięcy figur terakotowych żołnierzy, koni, rydwanów. Było to jedno z największych odkryć archeologicznych XX wieku. Rok 1991, Polska podpisała protokół o readmisji z państwami grupy Schengen. Rok 2004, NATO powiększyło się o 7 krajów z Europy Środkowo-Wschodniej: Bułgarię, Estonię, Litwę, Łotwę, Rumunię, Słowację i Słowenię. Rok 2020, zmarł wybitny kompozytor Krzysztof Penderecki.
Zapraszamy do reklamy.
Śmierć bliskiej osoby to tragedia życiowa. Jesteśmy pełni żalu i rozpaczy. I wtedy potrzebna nam jest dłoń ludzi, którzy przyjdą z pomocą w przygotowaniu ostatniej posługi zmarłemu, a nam okażą współczucie w tej tragicznej chwili. Takim miejscem jest dom pogrzebowy rodziny Tomaszewskich. Adres: 2728 East Allegheny Avenue. Telefon 215-739-6624. 215-739-6624.
Back pain doesn't have to be your problem anymore. Private St. Adalbert's Hospital in Poznan is the only one in Poland which offers minimally invasive procedures of the entire spine that give you an opportunity to immediately get rid of the pain. We will make sure to provide you with a consultation, help you organize your stay as well as the flights. With no waiting and at a reasonable price, speak to your doctor and call 48663-666655. To find more information, visit us on www.stadalberts.info.
Salon i Spa BOW serdecznie zaprasza. Właścicielkami są panie z dawnego Basia Salon, panie Iwona i Basia Kamińskie. Zapraszają Państwa do korzystania z bogatej oferty usług kosmetycznych i fryzjerskich. W ich salonie możecie się zrelaksować i zapomnieć o troskach dnia codziennego, oddając się w ręce specjalistów. Już po pierwszym zabiegu poczujecie ogromną ulgę dla zmęczonego ciała, a po wizycie będziecie wyglądać pięknie i będziecie całkowicie zrelaksowani. By umówić wizytę do BOW Spa, trzeba dzwonić pod numer 215 639 5820. Raz jeszcze numer telefonu 215 639 5820. Adres 1001 Bristol Pike w Ben Salem.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Zaczynamy od najnowszych dobowych danych w sprawie epidemii. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 16 965 nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 48 zakażonych osób. W szpitalach przybyło 849 pacjentów chorych na COVID-19. O 91 osób wzrosła z kolei liczba podłączonych do respiratorów. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w programie Pierwszym Polskiego Radia podkreślił, że rozwój pandemii zależy od naszego zachowania i przestrzegania obostrzeń.
Te nasze kontakty, szczególnie teraz, w tym tygodniu tak ważnym dla Polaków, w wielkim tygodniu, kiedy będziemy się chcieli spotkać z najbliższymi, mój apel jest do Państwa, żebyśmy jednak zostali w domu, żebyśmy jednak ograniczyli te święta do tych najbliższych, bo każdy kontakt z rodziną, szczególnie gdy wyjeżdżamy poza miejsce swojego zamieszkania, spotykamy się, rodzi niebezpieczeństwo, że ta pandemia niestety będzie się nasilała.
W sumie w szpitalach jest teraz prawie 30 tysięcy chorych, a do respiratorów podłączonych jest 2985 osób. Pierwsi pacjenci chorzy na COVID-19 mają dziś trafić do szpitala tymczasowego w Pyrzowicach koło Katowic, mówi wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.
Tam mamy 140 łóżek tlenowych, są też łóżka jomowe. Podejrzewamy, że się będzie przed świętami, na święta ten szpital wypełniał.
Od wczoraj wyzdrowiało ponad 25,5 tysiąca chorych. Większość najmłodszych dzieci dziś została w domach. Przedszkola i żłobki zostały zamknięte na najbliższe 2 tygodnie. Tak zdecydował rząd, by powstrzymać 3. falę koronawirusa. Przedszkola i żłobki będą otwarte tylko dla dzieci, których rodzice walczą z pandemią COVID-19.
Przedszkola i żłobki będą otwarte dla tych dzieci, których rodzice są na pierwszym froncie walki z pandemią. Zapowiedział to minister zdrowia Adam Niedzielski.
Kwestia wciskania tego hamulca awaryjnego przekonują nas do tego, żeby przedszkola i żłobki zostały zamknięte, z wyjątkiem, który dotyczy medyków i służb porządkowych.
Aby uprawnione do tego dzieci mogły skorzystać z opieki w przedszkolu, rodzice muszą złożyć odpowiedni wniosek, wyjaśnia rzeczniczka Ministerstwa Edukacji i Nauki Anna Ostrowska.
Warunkiem oczywiście jest wniosek rodziców, który powinien być złożony do dyrektora danego przedszkola czy też szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.
Rodzice nadal będą mogli korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Katarzyna Ingram, Polskie Radio.
Świadczenie zostało przedłużone do 11 kwietnia i przysługuje do 8 roku życia. Szczepionki i restrykcje to skuteczne metody walki z koronawirusem. Program szczepień trwa. Czekamy na kolejne dawki od producentów. Czytamy we wpisie premiera Mateusza Morawieckiego na Facebooku. Za 3 tygodnie do Polski ma dotrzeć kolejna szczepionka przeciw COVID-19. Jednodawkowy preparat firmy Johnson & Johnson będzie 4. wykorzystywanym w naszym kraju. Do końca kwietnia Polska ma dostać kilkaset dawek, mówi prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski.
tyle, aby mieć dobry początek właśnie z tym nowym preparatem, żeby się też system szczepień mógł do tej szczepionki przyzwyczaić, zobaczyć, jak ona działa. Natomiast to, co jest plusem, to jest szczepionka jednodawkowa, więc efektywnie tutaj będzie zwiększać nasze bezpieczeństwo.
Teraz w Polsce szczepienia wykonywane są preparatami Pfizera, Moderny i AstraZeneca. W tym tygodniu do naszego kraju ma dotrzeć ponad 1 000 000 dawek preparatów. Do końca kwietnia około 7 milionów. Dziś do Polski dotarła kolejna dostawa szczepionek od Pfizera. To 507 tysięcy dawek. Centralne Biuro Antykorupcyjne ujawniło nieprawidłowości przy przetargach dla wojska. Funkcjonariusze CBA i Żandarmeria Wojskowa zatrzymali 7 osób. 2 z zatrzymanych to żołnierze, 1 w czynnej służbie, 2 już poza wojskiem. Rzecznik ministra koordynatora do spraw służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział, że do zatrzymań doszło w województwach dolnośląskim i lubuskim.
Materiał dowodowy zebrany w tej sprawie wskazuje, że w latach 2018-2019 dochodziło do przestępstw fazujących na procedurach zamówień realizowanych przez wojsko. W związku z tymi dowodami zatrzymano żołnierzy Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz współdziałające z nimi osoby cywilne.
Według śledczych przy realizacji przetargów doszło do wielu nieprawidłowości, m.in. do niedopełniania obowiązków służbowych, bezprawnego przekazywania informacji o przetargach, a także brania łapówek i składania fałszywych oświadczeń.
Wiadomości prezentowała Edyta Poźniak. Grupa rosyjskich lekarzy w liście otwartym zaapelowała o bezzwłoczne udzielenie pomocy lekarskiej w więzieniu Aleksiejowi Nawalnemu. Medycy ocenili, że bóle, które dokuczają opozycjoniście, mogą świadczyć o powikłaniach po próbie otrucia. W apelu skierowanym do służby więziennej i do władz Rosji medycy oceniają, że Nawalny powinien zostać zbadany przez specjalistów, w tym lekarzy ze szpitala Charité w Berlinie. Opozycjonista był tam leczony po próbie otrucia w sierpniu zeszłego roku. Jeden z sygnatariuszy listu, Aleksiej Elrich, wskazał, że apel ten dotyczy wszystkich więźniów, którzy w zakładach karnych nie otrzymują adekwatnej pomocy medycznej. Pozbawienia człowieka pomocy medycznej jest torturą, oświadczył lekarz. Nawalny ma silne bóle kręgosłupa i problemy z prawą nogą. O problemach ze zdrowiem, które zaczęły się u opozycjonisty w areszcie i kolonii karnej, poinformował najpierw jego współpracownik. Adwokaci, którzy widzieli się z nim w ostatni czwartek, ostrzegli, że jego stan jest nadzwyczajnie korzystny. Tymczasem kolejny lekarz z kliniki w Omsku nie żyje. Leżał tam przecież Aleksiej Nawalny. Jak podało Radio Swoboda, ordynator oddziału traumatologii i ortopedii Rustam Agiszew miał 63 lata. Z oficjalnego komunikatu wynika, że doznał udaru mózgu. Na początku lutego zmarł 55-letni zastępca szefa kliniki Siergiej Maksymiszyn.
20 sierpnia ubiegłego roku do szpitala numer 1 w Omsku trafił nieprzytomny Aleksiej Nawalny. Rodzina i współpracownicy przekonywali, że opozycjonistę próbowano otruć, ale omscy lekarze stwierdzili, że nie ma na to żadnych dowodów. Na żądanie żony Aleksieja Nawalnego, Julii, polityka przewieziono do szpitala w Berlinie. Niemieccy lekarze orzekli, że chciano go otruć substancją bojową. W lutym świat obiegła informacja, że w Omsku zmarł nagle jeden z lekarzy, którzy zajmowali się Aleksiejem Nawalnym. Chodziło o wiceszefa kliniki Siergieja Maksymiszyna. Radio Swoboda poinformowało o śmierci drugiego lekarza z tej kliniki, Rustama Agiszewa. Rozgłośnia podała również, że wcześniej zwolnił się z pracy w szpitalu inny z wiceszefów, Anatolij Kalinczenko. To on w pierwszym dniu po przyjęciu Aleksieja Nawalnego był odpowiedzialny za przekazywanie informacji o stanie zdrowia opozycjonisty. Sam Kalinczenko stwierdził, że zmienił pracę, ponieważ bardziej interesuje go rzeczywiste wykonywanie zawodu lekarza niż administrowanie kliniką. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
Unijny paszport zdrowotny. Komisarz do spraw rynku wewnętrznego zapowiada datę wprowadzenia tego dokumentu. Paszport zdrowotny z informacjami o szczepieniach i przeciwciałkach wytwarzanych przeciwko koronawirusowi nie będzie obowiązkowy, ale chcemy, by funkcjonował od 15 czerwca bieżącego roku, powiedział komisarz Unii Europejskiej do spraw rynku wewnętrznego Terry Brenton. Dokument ma być zharmonizowany na szczeblu europejskim, zapowiedział Brenton w wywiadach dla stacji RTL i LCI oraz dziennika Le Figaro. Według komisarza paszport zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej powinien być wprowadzony od 15 czerwca. Paszport, jak twierdzi Brenton, będzie zawierał informacje dotyczące rodzaju przyjęcia szczepionki oraz czy dana osoba posiada przeciwciałka i czy była zarażona koronawirusem. Dokument ten może być potrzebny przy korzystaniu z samolotu czy w wypadku brania udziału w imprezach masowych lub przebywania w niektórych miejscach użyteczności publicznej. W przypadku braku wymagany będzie negatywny test na obecność koronawirusa, uważa Brenton. Komisarz obiecał, że Unia Europejska otrzyma 360 milionów dawek szczepionek przeciwko koronawirusowi pod koniec trzeciego kwartału, a także 420 milionów w połowie lipca. Europa osiągnie zbiorową odporność na koronawirusa około 14 lipca. Powtórzył swoje poprzednie zapewnienie Brenton. MSW Rosji planuje stworzenie jednolitego rejestru cudzoziemców, by umożliwić imigrantom pracującym w Rosji korzystanie z urzędowych usług elektronicznych, podał dzisiaj dziennik Wiadomości. Jak podało MSW, dzięki stworzeniu cyfrowego profilu cudzoziemca będzie on mógł korzystać drogą elektroniczną z takich usług jak zawarcie umowy o pracę, potwierdzenie wykształcenia i płacenie podatków. Tą drogą otrzyma też informacje o tym, że wygasają zezwolenia pozwalające na jego pobyt w Rosji. Wcześniej MSW Rosji zapowiedziało stworzenie scentralizowanego banku danych zawierającego informacje o Rosjanach, jak i o cudzoziemcach. Ta baza danych ma pozwalać na identyfikowanie ludzi na podstawie wizerunku twarzy i odcisków palców. W ciągu 2 miesięcy bieżącego roku w Rosji przybyło 1 840 000 osób oficjalnie zarejestrowanych przez służby imigracyjne. W znacznej części są to migranci zarobkowi z byłych państw ZSRR. Ich liczba jednak znacznie zmalała w związku z zamknięciem granicy wywołanym pandemią koronawirusa. Pracodawcy zawarli ponad 168 tysięcy umów o pracę z cudzoziemcami w styczniu i lutym bieżącego roku. Wcześniej takich umów było 238 tysięcy. Zarząd kanału Suezkiego poinformował, że kontenerowiec Ever Given został przesunięty 80% we właściwym kierunku. Dziś rano udało się go zepchnąć z mielizny, na której osiadł w ubiegły wtorek. Szef zarządu kanału Suezkiego zaznaczył, że ten sukces daje nadzieję na odblokowanie żeglugi na kanale, jednak pełne upłynnienie ruchu statków może potrwać nawet 3,5 dnia. W tej chwili na przeprawę kanałem Suezkim czeka ponad 400 statków. Rufa kontenerowca została przesunięta o ponad 100 metrów. Próba dalszego jej przesunięcia zostanie podjęta podczas kolejnego przypływu. W tej chwili w akcji bierze udział 11 holowników, a także specjalistyczna koparka do pogłębiania toru wodnego. W sumie do tej pory spod mierzącego ponad 400 metrów kontenerowca usunięto ponad 950 tysięcy metrów sześciennych ziemi. We wtorek jednostka Ever Given pływająca pod panamską banderą weszła na mieliznę, odwróciła się bokiem i utknęła przy południowym wejściu do kanału. Wskutek zablokowania kanału Suezkiego kolejka statków oczekujących na możliwość przepłynięcia tą trasą przekracza 400 jednostek. Kary dla arcybiskupa Głodzia i biskupa Janiaka jest wynik postępowania Stolicy Apostolskiej. Emerytowany metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź otrzymał nakaz zamieszkania poza archidiecezją gdańską, poinformowała nuncjatura apostolska w Polsce. Stolica Apostolska podjęła analogiczną decyzję w stosunku do biskupa Edmunda Janiaka, suspendowanego biskupa kaliskiego. Stolica Apostolska zakazała także biskupom uczestnictwa w jakichkolwiek publicznych celebracjach religijnych lub spotkaniach świeckich na terenie ich diecezji. Hierarchowie mają także wpłacić z osobistych funduszy odpowiednią kwotę na rzecz Fundacji Świętego Józefa z przeznaczeniem na działalność prewencyjną i pomoc ofiarom nadużyć seksualnych. Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez nuncjaturę, decyzje te są efektem postępowania dotyczącego sygnalizowanych zaniedbań arcybiskupa Głodzia i biskupa Janiaka w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich oraz innych kwestiach związanych z zarządzaniem archidiecezją. Era upokorzeń przez Zachód skończyła się. W Chinach trwa kampania bojkotów zachodnich marek. To nie są Chiny z 1840 roku, a epoka zastraszania, w której Chińczycy cierpieli z powodu hegemonii wielkich mocarstw, nigdy nie wróci, oświadczył dzisiaj rzecznik władz Xinjiangu, komentując trwającą w Chińskiej Republice Ludowej kampanię bojkotów zachodnich marek, które wyrażały zaniepokojenie doniesieniami o pracy przymusowej w tym regionie. Rzecznik oskarżył Zachód o używanie kija sankcji i wezwał firmy, aby nie upolityczniały działań gospodarczych. Xu odniósł się w ten sposób do okresu zwanego w Chińskiej Republice Ludowej jako stulecia upokorzeń, gdy światowe imperia narzucały cesarzom chińskim tak zwane traktaty nierównoprawne. Na ich mocy przejmowały kontrolę nad fragmentami terytorium Chin i uzyskiwały przywileje handlowe. W Chinach trwa podsycana przez państwowe media nagonka na zachodnie koncerny odzieżowe, w tym m.in. H&M, Adidas, Nike czy Burberry, które wyrażały zaniepokojenie doniesieniami o zmuszaniu Ujgurów i innych muzułmanów zatrzymanych w pozaprawnych obozach edukacji do ciężkiej pracy w fabrykach i na polach bawełny. W związku z tymi doniesieniami część firm obiecała, że nie będzie używała bawełny z Xinjiangu, jednego z głównych towarów eksportowych tego regionu. Według niektórych szacunków z Xinjiangu pochodzi 20% światowej produkcji bawełny. Chińskie strony i konta internetowe zalały skierowane przeciwko tym firmom patriotyczne slogany i wezwania do bojkotu tych towarów. Produkty H&M z dnia na dzień zniknęły z największych platform sprzedaży internetowej w kraju. Państwowa telewizja CCTV wyemitowała reportaż, z którego wynika, że również w sklepach stacjonarnych tej marki w Pekinie prawie nie ma klientów. Nagonka w chińskich mediach rozpoczęła się po nałożeniu przez Unię Europejską, Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Kanadę nowych sankcji na 4 chińskich urzędników i 1 państwową instytucję, którym przypisywano odpowiedzialność za poważne pogwałcanie praw człowieka Ujgurów i innych mniejszości etnicznych Xinjiangu. Komunistyczne władze w Pekinie uznały sankcje za rażącą ingerencję wewnętrzne sprawy Chin i nałożyły sankcje odwetowe na szereg polityków, naukowców i organizacji z Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Kanady.
A few years ago, we got the opportunity to stay.
Chociaż przez chwilę wstrzymać zegar bezlitosny. Niech opamięta się miły, niech odetchnie, niech...
Kobieta z Wenus, mężczyzna z Marsa, która planeta ważniejsza jest. Kto komu żebro dał albo jabłko, dziś tego nie wie chyba nikt. Hormonów wojna, trwa już od wieków, ale kobieta swą wartość zna, bo mądrość lubi rodzaj żeński, a próżność to jest męska gra.
Możesz walczyć, możesz gryźć, ale bez kobiety nie umiesz żyć. Możesz złościć się i kpić, ale bez kobiety nie da się żyć.
Opuchu Maryn pisał wieszcz, że to kobieta marnością jest, a inny facet wizję miał, że będzie nas łyżkami jadł.
Możesz walczyć, możesz gryźć, ale bez kobiety nie umiesz żyć. Możesz złościć się i kpić, ale bez kobiety nie da się żyć. Możesz gryźć, ale bez kobiety nie umiesz żyć. Możesz złościć się i kpić, ale bez kobiety nie da się żyć.
Osiem lat temu zmarł Robert Falcon Scott, człowiek, który jako drugi zdobył biegun południowy. A teraz o jego tragicznej wyprawie.
Witamy Państwa. Dzisiaj tragiczna historia wielkiej odwagi i wielkiego bohaterstwa. Historia brytyjskiego badacza polarnego Roberta Scotta i jego wyprawy na biegun południowy. Ale zacznijmy od początku. Robert Falcon Scott urodził się w Anglii w roku 1868. Po ukończeniu szkoły został oficerem marynarki brytyjskiej i stanął na czele wyprawy antarktycznej. W roku 1901 Scott popłynął na statku Discovery, dodajmy, na południe, w kierunku Antarktyki. Jego wyprawa udała się dalej na południe niż ktokolwiek inny przed nim. Podczas swej wyprawy Scott dokonał wielu bogatych obserwacji naukowych. I posłuchajmy jeszcze raz. 9 lat później Scott powrócił na Antarktykę, tym razem na statku wielorybniczym Terra Nova, na czele 33-osobowej załogi i z jeszcze większymi ambicjami. Jego celem było osiągnięcie bieguna południowego. Nie był jednak jedyną osobą, która miała takie ambicje. Norweski badacz polarny Roald Amundsen też chciał być pierwszym zdobywcą bieguna. A zatem Scott wyruszył pierwszy. Wyruszył już ze swą wyprawą, kiedy Amundsen poszedł w jego ślady. I tak rozpoczął się wyścig, który trwał prawie 2 lata. Wyprawa Scotta napotkała na wiele trudności, ale wreszcie w noc sylwestrową 1910 roku o 10 wieczorem, pisał Scott w swym pamiętniku, kiedy chmury przesunęły się na zachód, odległy, ale wspaniały widok wielkich gór ukazał się naszym oczom. Dosłownie, ale niezwykle formalnie i w stronie biernej
was obtained.
Został uzyskany. Góry, o których wspomina Scott, skąpane były w słońcu. W 33-osobowej wyprawie udział wzięli naukowcy, lekarze, fotograf oraz obsługa kucyków i psów. W zimowej bazie założonej w drewnianej chałupie na wyspie Rosa polarnicy byli dobrej myśli. Scott wiedział jednak, że depczący mu po piętach Amundsen nie będzie tracił czasu. Oto co zapisał w swoim pamiętniku niemal rok później, w październiku 1911 roku. Jeśli dotrze on do bieguna, to zrobi to z pewnością przed nami, pisał Scott, bo na pewno będzie szybko podążał z psami. Amundsen, dodajmy, jechał na saniach zaprzęgniętych w psy, podczas gdy członkowie wyprawy Scotta sami ciągnęli sanie i na pewno wcześniej wyruszy z wyprawą. Z tego powodu, pisze Scott, postanowiłem już na samym początku działać tak, jakby go w ogóle nie było. Czyli nie zmieniać swych planów, pomimo, że Scott zdawał sobie sprawę, iż młodszy i lepiej wyposażony Amundsen zapewne go w tym wyścigu pokona. Na początku listopada 1911 roku Scott opuścił bazę zimową na wyspie Rosa i rozpoczął mozolną podróż w kierunku bieguna. Zła pogoda i niebezpieczny teren utrudniały wyprawę. Oto co zapisał w swym pamiętniku 23 listopada. Scott jest zaniepokojony. Jeśli padną następne kucyki, pisze, znajdziemy się w kłopotach. W grudniu tego roku Scott odesłał ostatnią grupę pomocniczą do bazy. I bez psów, które już wcześniej odesłał, oraz kucyków, które nie wytrzymały warunków polarnych, wraz z 4 polarnikami ruszył w kierunku bieguna. W połowie stycznia 1912 roku Scott i jego 4 towarzysze prawie osiągnęli biegun. Ale widok, jaki tam zobaczyli, całkowicie zrujnował ich nadzieję na zdobycie bieguna. Był to widok, jakiego najbardziej obawiał się Scott. Czarna flaga, ślady sań i ślady nart, w tą i z powrotem. I wyraźne ślady psich łap. Wiele psów. To wyjaśniało całą historię. Norwegowie są pierwsi na biegunie. To straszne rozczarowanie. I bardzo mi szkoda moich lojalnych towarzyszy. Następnego dnia, 17 stycznia, Scott i jego towarzysze zdobyli biegun. Wiedząc jednak, że w wyścigu z ekipą Amundsena przegrali. Był to dla nich okropny dzień, a droga powrotna była jeszcze gorsza. Wycieńczonym wielomiesięczną marszrutą, mrozem i brakiem pożywienia, polarnikom nie pozostało nic innego, jak zawrócić. Ale i to nie było łatwe. Oto co napisał Scott w swoim pamiętniku 12 marca 1912 roku. Scotta zaczynają nachodzić wątpliwości, czy wrócą do bazy. Wątpię, czy uda nam się w ogóle to zrobić, czyli wrócić. Teren jest wciąż okropny, nie do przebycia. Zimno, przenikliwe. Nasz stan fizyczny coraz gorszy, na wyczerpaniu. Przypomnijmy, że prawie pół roku upłynęło od czasu opuszczenia przez nich bazy zimowej. Boże, pomóż nam. Ani jeden podmuch sprzyjającego wiatru od tygodnia. Tak Scott określa sprzyjający wiatr, ułatwiający marszrutę. Nie doświadczyli ani jednego podmuchu takiego wiatru. Pomimo przeciwności losu, towarzyszy Scotta nie opuszczała odwaga i determinacja. Ale sytuacja stawała się coraz bardziej beznadziejna. W połowie marca jeden z jego towarzyszy, Titus Oates, cierpiący z powodu poważnych odmrożeń, po prostu wyszedł z namiotu w szalejącą burzę śnieżną. A na odchodne powiedział tylko: wychodzę i może szybko nie wrócę. Nie wrócił już nigdy. Jak napisał Scott, wyszedł w prosto szalejącą burzę śnieżną. I od tej pory już go więcej nie widzieliśmy. Wiedzieliśmy, że Oates wyszedł po to, żeby umrzeć. Ale chociaż próbowaliśmy mu to wyperswadować, wiedzieliśmy, że był to akt wielkiej odwagi. Oates nie chciał po prostu być ciężarem dla swoich towarzyszy. A o śmierci myśleli już wtedy wszyscy. Wszyscy mamy nadzieję doczekać końca w podobnym duchu. A koniec na pewno nie jest daleko. Scott i pozostali jego towarzysze, przebywszy ponad 1000 kilometrów, znajdowali się teraz o niecałe 20 od najbliższej bazy. Ale wichury i śnieżyce nie ustawały. Przez 10 dni zamknięci w namiotach nie byli po prostu w stanie iść dalej. Czas uciekał. Skończyła się żywność i paliwo. Scott wie, że nadszedł koniec. Wytrwamy do końca, napisał, dodając: jest już niedaleko. Siły go wyraźnie opuszczały. Nie mogę więcej pisać, ale jeszcze dodał ostatni tego dnia zapisek. Boże, czuwaj nad nami. Oto zapisek z 29 marca. A w swym pożegnalnym przesłaniu Scott, stojąc już oko w oko ze śmiercią, napisał: gdybyśmy przeżyli, miałbym do opowiedzenia historię o sile i męstwie, wytrwałości i wytrzymałości i odwadze moich towarzyszy. Te historie opowiedzieć teraz muszą te zapiski i nasze ciała. Parę miesięcy później, kiedy znaleziono zwłoki Scotta i jego towarzyszy, te zapiski istotnie opowiedziały tragiczną historię polarników, a była to historia wielkiego bohaterstwa, wielkiej wytrzymałości i wielkiej odwagi. Historia Scotta i jego towarzyszy.
Teraz zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka powieści pod tytułem Król czyta Maciej Sztur. Autorem jest Szczepan Twardoch.
My tymczasem zostaliśmy w Warszawie bez kuma, osieroceni.
Wróciliśmy do mieszkania Szapirów w milczeniu. Jakub kazał Pantaleonowi pojechać z nami i zostać na warcie. Pantaleon wziął więc z kuchni taboret, ustawił na klatce kamienicy przed drzwiami wejściowymi mieszkania Szapirów, w kieszeni schował nagana, a na kolanach położył sobie oberżniętą dubeltówkę załadowaną grubymi loftkami i siedział. My poszliśmy spać, bezpieczni. Jakub długo szeptał w ciemnościach z Emilią. Pantaleon nie bał się, że zaśnie. Diabeł brat nie pozwoli mu zasnąć. Pantaleon długo szeptał w ciemnościach z diabłem bratem. Powinieneś zabić jego dzieci. Dwóch synów jak dwie lufy, w nich ładunki. Wejdziesz do środka, do ich pokoju, bogatego pokoju. Twoje dzieci takich bogactw nie mają, nic a nic. A ten Żyd jak żyje? Jak panowie żyją, wejdź do środka, dwie lufy, dwa czoła, dwa strzały, potem maszyna i do niego do sypialni zdążysz, jego zastrzelisz. Kobietę zgwałcisz i potem zabijesz. Idź, 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 Pantaleonie, idź. Zamknij się, diable, mówił głośno Pantaleon. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego tak ci rozkazuję. Zamknij się, diable. Na lewej łopatce i ramieniu miał fragment skóry cały poznaczony bliznami. Nie miał tam czucia i uważał, że ta część jego ciała należy do diabła brata, że tę część skóry Pantaleona diabeł brat czuje. Idź, Pantaleon, idź, dwie dziecięce główki, dwie lufy dubeltówki. Milcz, demonie, powiedział głośno Pantaleon i wyciągnął z kieszeni brzytwę, sięgnął prawą ręką za siebie i pociągnął brzytwą po skórze, głęboko. Kolejna linia w siatce długich blizn. Diabeł brat zawył w głowie Pantaleona, otwierając szeroko nieme i ślepe wargi skryte pod włosami, po czym skowyczał już tylko niczym brzęczenie w uchu. Pantaleon siedział dalej nieruchomo, czując jak krew ścieka mu po plecach. Siedział tak do rana, aż Jakub wyszedł i zwolnił go z warty i zaprosił, by usiadł z nami do śniadania. Nie pytał o zaschniętą krew na koszuli. Wiedział. Jedliśmy śniadanie w szóstkę. Emilia, chłopcy, Jakub, Pantaleon i ja. W Warszawie go nie ma, powiedział Jakub. Dzwoniłem gdzie trzeba. Nie ma go nigdzie. W ministerstwie nagle nie chcą ze mną gadać.
Do Berezy go wzięli, powiedziała Emilia. Tak najprościej.
Co to jest Bereza?
Zapytał Daniel Shapiro. Obóz koncentracyjny, odpowiedział jego ojciec.
Co to jest koncentracyjny? Pytał dalej chłopiec.
Takie więzienie, w którym zamyka się ludzi bez sądu. Niemcy mają taki w Dachau. Zamyka się ludzi, żeby ich nastraszyć, potrzymać trochę i złamać. I na wzór tego w Dachau Polacy zrobili swój, w Berezie.
Ale nas tam nie zamkną?
Nie zamkną, bo my wyjedziemy do Palestyny.
Nie chcę jechać do Palestyny!
Jakub uśmiechnął się do Emilii. Odpowiedziała uśmiechem. Musimy się dogadać z Morycem, powiedział Jakub. Wyznaczyć termin, na wiosnę może, a może jeszcze w tym roku i jedziemy. Tylko zgromadzę więcej forsy i jedziemy. Nawet lepiej w tym roku jeszcze. Mówiliśmy o tym cały dzień i z myślami o Palestynie poszliśmy spać. Śniłem białe domy Tel Awiwu. Widziałem je przecież na zdjęciach i w kinie. Śniłem palmy i piasek. Następnego dnia siedzieliśmy u Rywki, przy barze, w trójkę. Jakub, Pantaleon i ja. Jakub pił wódkę, Pantaleon herbatę. Rywka za barem polerowała sobie paznokcie. Na blacie leżał nowy Kurier Warszawski, otwarty na szóstej stronie i między reklamą samochodów Chevrolet Master Sedan, czekolady smakosza marki Fuchs, myszką, która nie wie, gdzie się schować, od kiedy powkręcano w domu żarówki marki Tungsram Krypton i paltami braci Maciejewskich, znajdował się krótki artykuł pióra redaktora Witolda Sokolińskiego. Warszawski bandyta wreszcie ujęty, Jan Kaplica w miejscu odosobnienia w Berezie Kartuskiej. Stolica oddycha z ulgą. Było późne, chylące się ku wieczorowi popołudnie. ten nieokreślony czas między 17 a 19. Nie było jeszcze klientów, lokal był na razie zamknięty. Dziewczęta dopiero się szykowały, więc siedzieliśmy sami, nie gadając wiele. Jakub po raz trzeci przeczytał artykuł Sokolińskiego. Co za menda, co za bezczelna menda, klął pod nosem wściekły i bezsilny. Kiedy do salonu weszli Munia i Tiutczew, przez chwilę nikt nie zwrócił uwagi, bo przecież obecność ich u Rywki była tak naturalna, jak syfilis u kurwy. Munia miał nawet swój klucz. Dwie sekundy zajęło Szapirze, póki zrozumiał i sięgnął po maszynę. Zostaw, powiedziała Rywka, która widziała więcej i myślała trochę szybciej. Munia i Tiutczew podnieśli ręce. W rękach tych nie było broni.
Doktor pyta, czy można porozmawiać bez strzelania i noży, powiedział Munia. Z pożytkiem dla wszystkich.
Szapiro podrapał się po zarośniętym podbródku.
Porozmawiać możemy zawsze, odpowiedział w końcu.
Ładna. Słowo honoru dajcie, zażądał Tiutczew. Że strzelany nie będzie.
Zgodzili się. Munia został na górze, Tiutczew zbiegł na dół, wrócił z Radziwiłkiem. Wyglądał lepiej niż kiedykolwiek. Miał na sobie nowy mundur Związku Strzeleckiego, okrągłą oficerską czapkę, był gładko ogolony i pachnący angielską wodą kolońską.
Dzień dobry wszystkim państwu tutaj,
oświadczył, zdejmując czapkę i wkładając ją sobie pod pachę oficerskim gestem. Łysy łeb lśnił mu niczym wypolerowany. Szapiro zsunął się z oficerskiego stołka. Stanął naprzeciwko Radziwiłka, siła wobec innej siły. Jakub w podkoszulku odsłaniającym bokserskie barki i ramiona i wpuszczonym w spodnie z wysokim stanem. Radziwiłek w mundurze i w lśniących oficerkach, obaj równego wzrostu. Radziwiłek smukły, Jakub ciężki, barczysty. Obaj Żydzi, ale Jakub o urodzie wyraźnie śródziemnomorskiej, Radziwiłek wcale.
Rzecz polega na tym, że o kercelach zaopiekować trzeba, powiedział doktor. I nikt tego lepiej nie zrobisz, niż pan zrobisz, pan Jakub.
Ja pracuję dla kuma,
odparł Jakub.
Pan Szapiro, pan wiesz, że czasem zmiana jest. Świata się zmienia. Był car, cara niet. Nie było Polski? Jest. Był kum? Nie jest. Zmiana jest dobra. Zmiana trzeba kochać. Do zmiana trzeba dostosować się.
Szapiro milczał.
Będzie jak było, pan Jakub. Ile pan zostawiałeś dla siebie z pieniądz, co pan zebrałeś dla kaplicy?
7%, odparł bokser.
To teraz zatrzymasz pan sobie 2 razy. 14.
Jakub pokręcił głową, zmarszczył brwi.
15,
powiedział Radziwiłek. Jakub kalkulował spokojnie. Znał gniew, który płynął mu w żyłach, ale gdyby nie potrafił nad tym gniewem panować, od dawna by już nie żył. Na tym właśnie polegała jego siła, że to on nią władał, jak furman włada koniem, nie siła nim. Myślał więc. Palestyna, Palestyna, Palestyna potrzebował pieniędzy. Wojna z Radziwiłkiem byłaby kosztowna i trudna do wygrania, przynajmniej otwarta wojna. Postawić się, walczyć było łatwo, walczyć i wygrać było trudniej, a Jakub nienawidził porażek i wojen, w których zwycięstwa się nie spodziewał, nie toczył nigdy. Nie ma nic godnego w podjęciu walki, kiedy się ją przegra.
Zgoda, odparł w końcu, ale jest jeden warunek.
Zamieniam się w ucho,
rozpromienił się doktor.
Mówi się w słuch, zamieniam się w słuch.
W jakie słuch? Co ty mówisz, panie Jakub?
Zostawmy. Mój warunek jest taki, że pan nie tykasz Kaśki, ani żadnej z rywkowych dziewczyn. W ogóle się tu lepiej nie widujemy.
Panie Jakub, uśmiechnął się Radziwiłek i rozłożył szeroko ramiona. Tego kwiatu pół światu, słowo daje pan chętnie, moja noga tu nie postawić się, umowę mamy, napić się, pani Rywko, wódki nalać wszystkim i zaraz zmieniam lokal.
Rywka rozlała, wszyscy wypili po jednym, nawet Pantaleon.
Ale u mnie też warunek jest, jeden. Powiedział Radziwiłek, otarłszy usta. U pani Rywka brakuje asortyment. Teraz u pani Rywka będzie sprzedaż więcej. Tiutczew, daj pani.
Rosjanin podszedł do baru, położył na nim dwie niewielkie paczuszki.
Tu jest kokaina, a tu heroina, po 50 grama. Pani Rywka sprzeda, po ile będzie się chciało. Mnie się należy 1000 złotych za kokainę i 1700 za heroinę. Razem być 2700 polskie złoty.
Kum nigdy by się na to nie zgodził, powiedziała Rywka.
Masz pani rację, pani Rywka, i właśnie być może dlatego kum siedzi teraz w Berezie, a my siedzimy tutaj.
Na rynku gram kokainy chodzi po 18, jak pana Jezusa kocham, a heroina po 30, zauważył ponuro Pantaleon.
Ale pani Rywka ma znakomity klient, zamożny klient. Pani Rywka i po 25 sprzeda jedno, po 40 drugiego i pani Rywka będzie miała zarobek.
Nie mam tyle gotówki. Mogę w komis wziąć, powiedziała Rywka.
Może być i komis, ale jutro Tiutczew przyjść pieniądz odebrać,
uśmiechnął się doktor.
Nie na tym komis polega, zaprotestował niemrawo wściekły Szapiro.
Doktor rozłożył ręce w bezradnym geście. Nie musiał grozić. Wszyscy tu obecni znali dobrze dekorum takich rozmów. Gruźb wypowiadać nie było trzeba.
A zatem, jak mawia Anglik, od dziś business as usual,
oświadczył doktor, ukłonił się i wyszedł. Tiutczew ruszył zaraz za nim. Munia wahał się chwilę, opierał się o bar.
Poszedł won.
Warknął Pantaleon, którego kategorie lojalności były bardzo proste.
Albo przez okno wyleci.
Munia nie przepadał za lataniem, więc bez słowa poszedł won, spuściwszy wzrok. Zostaliśmy w czwórkę, z Rywką. Zaraz trzeba będzie otwierać.
Tak to zostawisz? Zapytała. Będziesz dla niego pracował?
Przynajmniej oficjalnie. Zresztą wyjeżdżamy do Palestyny, z Morycem. Potrzebuję pieniędzy. Muszę sprzedać moją kamienicę, a jeśli nie znajdę kupca, to wyjadę z niesprzedaną.
Rywka zastygła ze szklanką i ścierką w ręku. Jakub spojrzał na nią i zrozumiał. A razem ze zrozumieniem przyszedł wstyd. Jak mógł być tak głupi i tak nieczuły, żeby powiedzieć jej to tak po prostu? Tak po prostu, że wyjeżdżają.
Wyjeżdżacie,
powiedziała wreszcie i Jakub zrozumiał, że liczba mnoga tego czasownika boli ją równie mocno jak to, że Jakub chce zniknąć z jej życia.
Też możesz wyjechać,
powiedziałby natychmiast zdać sobie sprawę z tego, że powiedział właśnie kolejne okrucieństwo i głupstwo w jednym. Pociągnęła nosem i Jakub wiedział, że ma ochotę się rozpłakać i wiedział też, że się nie rozpłacze.
Nie Rywka.
Musisz najpierw wyciągnąć kuma z Berezy, Jakub. Nie możesz mnie zostawić samej z Radziwiłkiem. Co ja mam zrobić z tymi proszkami? Przecież nie sprzedam tego tak łatwo.
Pani Rywka ma rację. Święte słowa,
powiedział Pantaleon, czując mrowienie diabła brata.
Samemu z doktorem to przekleństwo.
No, to słucham. Macie jakieś pomysły na to, jak się kogoś wyciąga z Berezy?
Trzeba dotrzeć do tych, którzy decydują w tym kraju o tym, kogo tam zamknąć, a kogo wypuścić. Rzeczowo, acz banalnie, odparła Rywka. Druga opcja jest taka, że zbierasz wszystkich mocnych chłopaków Warszawy, Łodzi i Lublina, pakujesz na ciężarówki, które wcześniej komuś musisz ukraść, jedziecie przez pół Polski i wjeżdżacie tam do obozu z maszynami i obrzynami, strzelacie hintów, uwalniacie więźniów i potem... Nie wiem co, uciekacie do Sowietów?
Shapiro tylko machnął ręką, chociaż uśmiechnął się. Rywka zamilkła, rzeczywiście, nie ma co strzępić języka. Dziewczęta wyszły ze swoich pokoików w najlepszych roboczych toaletach, rozsiadły się na swoich fotelach, przybrały leniwe, rozkapryszone pozy i miny zblazowanych dziewcząt, bo takie najbardziej lubili klienci. Następnie przyszedł Bykow, założył służbowy smoking z kremową marynarką, zjadł należny mu obiad, wydziwiając trochę na to, że mięso zbyt żelaste, i siadł do pianina, przerzucił nuty, zaczął grać po cichu. Przyszli też pierwsi klienci, dziewczęta wzięły się do roboty, a Jakub ciągle siedział przy barze. Pił trochę i myślał. Rywka milczała, nie tyle nawet obrażona, co dotknięta. Dotknięta najboleśniej, bardziej nie mógł jej zranić. Przecież go kochała. A on o tym wiedział i też ją kochał. Ale już inaczej, nie tak jak chciałaby być przez Jakuba kochaną. Godziła się jednak na to, bo w godzeniu się z rzeczywistością była mistrzynią. Zastanawiała się, skąd wziąć pieniądze dla Radziwiłka. I szybko przestała się obrażać na rzeczywistość. To było jasne. Musi je zarobić. Musi sprzedać narkotyki. I nagle u Rywki zrobiło się cicho. Najpierw umilkł cichy gwar wstępnych negocjacji dziewcząt z klientami. Potem Bykow przestał grać, przerwał po pierwszych taktach ta mała piła dziś i zapadła cisza. W drzwiach stała kobieta. To nie oznaczało niczego dobrego, bo niczego dobrego oznaczać nie mogło. Głównym wejściem do Rywki nie wchodziły nigdy kobiety szukające pracy. Głównym wejściem wchodziły do Rywki kij tylko kobiety szukające mężów. I to na dodatek tylko te inteligentne na tyle, by jakoś znaleźć adres, co przecież nie należało do rzeczy łatwych, bo mężowie raczej nie byli skorzy dzielić się wiedzą na ten temat. Rywka zaś nie ogłaszała się żadnym szyldem, żadną wizytówką na drzwiach nawet. I jeśli tylko Radziwiłek nie strzelał u niej z pistoletu do przerażonych klientów, to wszystko odbywało się tu bardzo dyskretnie. Również pianino było wyciszone.
A córę of Makop, nureine z gikime farnmanio.
Szlak by to trafił, znowu jakaś pomęża przyszła, zakleła Rywka pod nosem.
A dzisiejszy program chciałabym zakończyć ciekawostką. W przeciągu najbliższych dekad Arabia Saudyjska planuje posadzić 10 miliardów drzew. To element szerokiego planu zmniejszenia emisji CO2 i zanieczyszczenia gleby przedstawionego przez saudyjskiego następcę tronu Mohameda bin Salama. Zarządzający de facto krajem następca tronu zapowiedział, że do 2030 roku 50% energii w Arabii Saudyjskiej będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych. Arabia Saudyjska, należy dodać, jest największym eksporterem ropy naftowej na świecie. Plan Zielonego Bliskiego Wschodu jest elementem szerszego planu, mającego na celu zmniejszenie uzależnienia gospodarki kraju od ropy i poprawy jakości życia swoich mieszkańców, pisze Reuters. I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Państwu. Barbara Inicka, zapraszając na spotkanie jutrzejsze o zwykłej porze, więc godzinie 11. Życzę przyjemnego popołudnia i bądźcie Państwo bezpieczni. Bardzo proszę, nie tylko dla siebie, ale i dla otoczenia. Nie ignorujcie tego, co się dzieje w tej chwili, bo ignorancja jest najgorszą metodą zastosowania się do rzeczywistości.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.